Zabierz rodzinę na spacer. Audycja Piotra Sobolewskiego. Śródmiejską do reformatów.
Dzisiaj proponuję przechadzkę najpopularniejszym swego czasu traktem spacerowym Kaliszan. W czasach, kiedy nie kusiły nas jeszcze galerie handlowe na obrzeżach, na spacer, czy to w celach zakupowych, czy zgoła rekreacyjno-towarzyskich, przemierzaliśmy wytrwale niemal każdego dnia, nieraz nawet kilkakrotnie, ulicę Śródmiejską na osławionej trasie RR od ratusza do Rogatki. Chodźmy i my dziś tym szlakiem. Ulica ma obecnie 570 metrów długości. Współczesną nazwę zyskała dość późno. Zaczynając się na rynku, nosiła najpierw nazwę wrocławskiej. Pierwszy odcinek do bramy wrocławskiej i mostu, najpierw młyńskiego, zastąpionego później kamiennym, wytyczony został już w czasie lokacji miasta w drugiej połowie XIII wieku. Ulicę wydłużono na początku wieku XIX oraz w roku 1906, kiedy w związku z wybudowaniem na dalekim przedmieściu dworca kolei została przedłużona aż do podmiejskiej. Była wrocławską na całej długości. W 1922 wyodrębniono z niej Górnośląską, a w końcu 20. lat XX wieku część zyskała nazwę marszałka Piłsudskiego. W czasie okupacji nazwano ją Hindenburgstrasse, a zaraz po wojnie ulicą generała Roli Żymierskiego. Ulicą Śródmiejską jest więc dopiero od nieco ponad pół wieku. Długi czas przeważała tu zabudowa drewniana, stąd ulica łatwo i często padała ofiarą pożarów. Wystarczył zapruszony ogień w stajni. Ale stale się jednak odbudowywała jako najważniejsza i najbardziej prestiżowa ulica miasta. Z biegiem lat przybywało więc na niej domów murowanych. Tuż przed wielkim pożarem w 1792 roku znajdowało się na niej 13 domów murowanych, nadal jednak aż 18 drewnianych. I to właśnie tu, w stojącej tu niegdyś kamienicy Dymitrów, zaczął się ten straszliwy pożar. Przyczyną był zostawiony w drewnianej stajni ogarek świecy. Ogień przerzucił się na sąsiednią, narożną kamienicę Niewierskich, a stąd na rynek i dalej... Spłonął ratusz, w ruinie legło prawie całe miasto. Na samej Wrocławskiej ogień zniszczył 29 domów. Ale już wkrótce pojawiły się nowe, a od czasów pruskich datuje się zresztą rozbudowa ulicy, a tym samym miasta, w stronę wrocławskiego przedmieścia. Kolejna tragedia przyszła w pamiętnym sierpniu 1914 roku. A po pierwszej wojnie i odzyskaniu niepodległości zaczęła się wielka, oby już ostatnia, odbudowa. Ponieważ tym fragmentem miasta planowano przepuścić tramwaj, poszerzono ulicę o kilka metrów. Domy przy Śródmiejskiej są więc przeważnie z międzywojnia. Najciekawsze z nich widzimy tutaj pod numerem 4 i dalej 14, 13. Blok, w którym obecnie znajduje się sklep Ruchu, stanął w miejscu jedynej z tego fragmentu kamienicy zniszczonej w 1945 roku, zaraz po wejściu Rosjan. Przed mostem, obok postoju taksówek na Kazimierzowskiej, kusi dziś zapachami restauracja Sfinx. Przed Sfinksem na krótko zagościła tu pizzeria, a przed nią restauracja Centralna, a jeszcze przed nią Robotnicza. A tuż po wojnie w tym budynku debiutował kaliski pedet. Kazimierzowska zwana była pierwotnie Rybną, pewnie dlatego, że trzymano tu w prośnie żywe ryby na sprzedaż. Kazimierzowską jest dlatego, że w podwórkach kilku kamienic znajdują się resztki murów obronnych z czasów króla Kazimierza właśnie. 20 lat temu podczas prac remontowych przed Mostem Kamiennym odkryto duże fragmenty fundamentów Bramy Wrocławskiej, która znajdowała się tu do 1790 roku. No i oto stoimy przed najciekawszym i najstarszym murowanym mostem Kalisza, Mostem Kamiennym. Stanął on w miejscu wcześniejszego drewnianego zwodzonego mostu w Młyny o długości 70 łokci, czyli 35 metrów. W 1825 roku został on zastąpiony mostem kamiennym, pierwszym z tego surowca w Kaliszu, nazwanym oficjalnie od imienia wówczas miłościwie panującego w Królestwie Polskim cara. Projektowanie powierzono pierwotnie młodemu architektowi Sylwestrowi Szpilowskiemu, autorowi planów wielu innych reprezentacyjnych gmachów miasta. Po jego wyjeździe do budowy, już pod architektonicznym nadzorem Rheinsteina, przystąpiono w roku 1824, a zakończono w sierpniu roku następnego. Prace prowadzone były przy pomocy kafarów, którymi w dno, pod fundamenty łuku mostowego wbito 104 pale dębowe. Na jednej z dwóch kamiennych tablic wmontowanych w balustrady mostu umieszczono herb Kalisza, a na drugiej napis w języku łacińskim, który w tłumaczeniu na język polski brzmi: obywatele kalisty pragną, aby most ten kosztem publicznym miasta wystawiony, w marcu 1824 rozpoczęty, a w sierpniu 1825 roku pod imieniem Najjaśniejszego Aleksandra I, cesarza i króla, ojca ojczyzny i opiekuna miasta tego ukończony, był dla potomnych świadkiem ich wdzięczności i przywiązania. To najstarszy z istniejących mostów kaliskich, szczęśliwie uniknął zniszczenia w czasie obu wojen. Odcinek za Mostem Kamiennym Kaliszanie zwali kiedyś przekornie traktem do wieczności lub ostatnią drogą, gdyż wiódł ku cmentarzom. Na początku XIX wieku na rogu Alei Józefiny powstał najbardziej reprezentacyjny z kaliskich hoteli, Hotel Polski Ludwika Wefla. Przez kilka lat wynajmował w hotelu pomieszczenia kaliski magistrat. Tu mieściła się kaliska resursa obywatelska, klub oficerów, a nawet krótko cerkiew garnizonowa. W okresie, gdy Kalisz pozbawiony był budynku teatralnego, Wölfl wynajmował też salę przyjezdnym zespołom teatralnym. Hotel zniszczony w wyniku sierpniowego bombardowania został po pierwszej wojnie rozebrany, a plac po nim kupił Oppenheim. Miał tu powstać duży, trzypiętrowy dom, budowa stanęła jednak po wzniesieniu pierwszego. Cały parter został przeznaczony na sklepy. Najważniejszy z nich nazywał się Złoty Róg i od niego właśnie wzięła nazwę cała kamienica i skrzyżowanie ulic. Ponieważ dom był zbudowany tandetnie, szybko zamienił się w ruderę. Rozebrano zatem Złoty Róg z początkiem lat 70., a godziwe zagospodarowanie placu pozostaje od pół wieku w sferze projektów. Na cyplu po drugiej stronie traktu, który jeszcze u schyłku I Rzeczpospolitej wyłożony został brukiem aż do samych reformatów, stało z kolei kilka domów z ogródkami. Kąt ten nazwano Nagrobli. Obecnie widzimy tu kolejny kaliski bank. Mieści się on w dawnym pałacyku właściciela browaru, Wejta, pięknym budynku z 1925 roku. Przypominał budowle włoskie, nie dziwota więc, że Kaliszanie ten pierwotnie niższy o jedno piętro obiekt nazwali Belwederem. Tym bardziej, że z tarasu rozciąga się rzeczywiście piękny widok do dzisiaj. Na początku XX wieku zabudowa w kierunku Rogatki znacznie się zagęściła. Mówiono i pisano wówczas, że będzie to najpiękniejsza część miasta. Zlikwidowano drewniane domki, zamiast nich pojawił się, choćby postawiony tuż przed pierwszą wojną, okazały budynek banku handlowego. Jeśli zadrzemy nieco głowę, nad narożnym wejściem podziwiać możemy alegoryczną płaskorzeźbę z wyobrażeniami przemysłu, rolnictwa, handlu i bankowości właśnie. Idąc dalej, wkraczamy na kolejny most, postawiony w 1880 roku most reformacki, no bo prowadził do reformatów, zwany też, spójrz na barierki, mostem żelaznym. W połowie XVIII wieku istniał tu już jego poprzednik, most zwany Topiony albo Topielec, z racji częstego zalewania go przez wodę. A nieco dalej, dzisiejszą ulicą Kościuszki, od strony dawnych ogrodów franciszkanek, płynął kolejny strumyk, zwany stosownie Mniszką, przez który trzeba było przerzucić następny most. Trzy mosty na 200-metrowym odcinku. Czy może więc dziwić, że Kalisz zwano czasem Wenecją Północy? Za mostem reformackim, w miejscu, które w ostatnich latach dość często zmieniało najemców, a to moda polska, później chińska restauracja, obecnie sklep Admatu, przed drugą wojną kaliskie elegantki kupowały buty w sklepie znanej czeskiej firmy Bata. Dalej produkty spożywcze oferował Freitag, później w to miejsce wszedł ze swoim sklepem firmowym Wedel. Naprzeciwko były sklepy rzeźniczy Jagodzińskiego, galanteryjny Françoisa Kierzyckich, a za Płaskiego swoją piekarnię miała rodzina Stankiewiczów. To rodzina o tragicznych losach. Ojciec rozstrzelany został przez Niemców zaraz na początku II wojny, syn poległ później w Powstaniu Warszawskim. Mijamy tą jedną z piękniejszych, ale i najbardziej zaniedbanych kaliskich ulic. Do obejrzenia na niej kilku secesyjnych kamienic zaprasza stojący na szczycie pierwszej z nich, znowu musimy zadrzeć głowy, patron ulicy, Płaski, a może to jednak miniaturowy Mickiewicz z poznańskiego pomnika? Wcześniej ulica zwana była Wiejską. A na przeciwnym rogu, wtedy nie nazwanej jeszcze uliczki, a dzisiejszej Krótkiej, przed wiekiem otwarto kinoteatr pod nazwą Miraż, zamieniony następnie na kino stylowe. W 1909 roku wyświetlano tu bodaj pierwszy w Kaliszu western zdejmowany oryginalnie w Puszczy Amerykańskiej, zatytułowany Zemsta Kołboja. No i dom Kowalskiego, wybudowany w 1930 roku. Jego pięciopiętrowa fasada wydawała się wówczas prawdziwym drapaczem chmur. Dom był luksusowy, miał ciepłą wodę, kuchenki na gaz, centralne ogrzewanie. Pojawiły się łazienki, których ściany i podłogi były wyłożone kosztowną glazurą. Kowalscy zakupili 50 klozetów i tyleż zlewów, 46 żeliwnych wanien. A warto uświadomić sobie, że przeciętni kaliszanie kąpali się w tym czasie w baliach lub co najwyżej korzystali z łaźni miejskich. Elektryczna winda mknęła z zawrotną prędkością 5 metrów na sekundę. Jej wnętrze wyłożono gatunkami szlachetnego drewna, było tam kryształowe lustro i mosiężne wykończenia. Na szybie windy ocalała jeszcze plakieta z wiedeńskim adresem wykonawcy, istniejącej do dziś firmy Sowicza. Ozdobą domu jest też umieszczony na przedostatnim piętrze taras z balustradami o łącznej długości ponad 400 metrów, z którego rozciąga się, do dziś zresztą, widok na miasto. Oczywiście mieszkania w domu w reprezentacyjnej części frontowej przeznaczone były tylko dla zamożnych. Tam też na dole znajdowały się luksusowe sklepy, wśród nich słynna lodziarnia Giuseppe. Chociaż mówimy dom Kowalskiego, braci Kowalskich było dwóch. Mimo typowo polskiego nazwiska, Moryc i Leon byli kaliszanami narodowości żydowskiej, właścicielami wielkich młynów. W czasie wizyty w Kaliszu marszałka Piłsudskiego elegancki automobil dla dostojnego gościa użyczyli właśnie bracia. Natomiast autorem projektu ich domu był znany architekt Albert Nastrybke, który był ewangelikiem. Jeden z braci Kowalskich był dzielnym uczestnikiem kampanii wrześniowej, a następnie jeńcem wojennym. Szczęśliwie przeżył wojnę i powrócił na krótko do Kalisza, aby następnie wyjechać do Francji. Niestety, czasy świetności domu Kowalskiego dawno minęły. Wnętrze dźwigu służy jako przerażający śmietnik, a po wybitych szybkach i kryształowym lustrze pozostały tylko wspomnienia. Wjazd na Fabryczną do czasów II wojny zamykała wielka hurtownia spożywcza Perlego, w której Niemcy stworzyli podczas wojny magazyn min i pocisków armatnich. W sąsiednich budynkach tuż po wojnie wybuchł pożar, który zagrażał przerzutem na wybuchową hurtownię. Biedni strażacy, pozbawieni wówczas jeszcze zaprzęgu konnego, musieli własnoręcznie przyciągnąć na miejsce pożaru cały sprzęt. Ale pożar stłumili i dzięki temu uchronili okolice od wielkiego wybuchu. Na przeciwnym rogu znajdowała się prywatna szkoła realna Pawłowicza, skupiająca polską młodzież uczoną przez polskich nauczycieli. Była solą w oku rosyjskich władz, więc pod koniec XIX wieku zastąpiono ją prorządową szkołą realną żeńską, dla której w pobliżu, na Nowoogrodowskiej, czyli dzisiejszej Kościuszki, postawiono nowy budynek, późniejszej Jagiellonki. Koło reformatów, obok stacji telegrafów i telefonów, już od okresu międzywojennego mieścił się zakład znanego fotografa Jackowskiego. Naprzeciwko budynek dawnego szpitala Świętej Trójcy. Szpital ten, już drugi wówczas w mieście, ufundowany został w XVI wieku przez kaliskich mieszczan i oddany został kanonikom laterańskim. Obok drewnianego budynku szpitalnego stanął także drewniany, ubożuchny kościółek pod takim samym wezwaniem. Prusacy odebrali szpital kanonikom i przekazali w ręce władz miejskich. Stał się on po likwidacji szpitala Świętego Ducha na przedmieściu toruńskim jedyną lecznicą w mieście. Opuszczony i zniszczony siłą wiatru kościółek rozebrano w 1821, ale za to 3 lata później postawiono nowy budynek szpitalny. Wtedy był już jedynym, ale za to dość nowoczesnym szpitalem w Kaliszu. Aż do 1937 roku, kiedy wybudowano nowy szpital na Toruńskiej. Wtedy w budynkach poszpitalnych przy Rogatce ulokowano koszary oraz sztab i dowództwo 25. Dywizji Piechoty Kaliskiej. Na ścianie jest zresztą stosowna tablica. A od 1957 roku, po kolejnej modernizacji i nadbudowie piętra, ponownie służy opiece medycznej. Po drugiej stronie w XVII wieku stanął murowany klasztor oraz kościół pod wezwaniem świętego Józefa i Piotra z Alkantary, z tak zwaną kaplicą żołnierską. O tym, że ta kaplica upamiętnia wojskowych, świadczy, oprócz napisu na tablicy, szereg figur świętych umieszczonych na górze fasady. Obok Najświętszej Marii Panny, po prawej stronie biblijny przywódca Izraela Jozue, chociaż niektórzy badacze sugerują, że to święty Marcin, i święty Florian, to ta postać z płonącym domkiem, a po drugiej stronie święty Jerzy przebijający włócznią głowę smoka i święty Jan Kapistran. Jest jeszcze umieszczona na ścianie kaplicy pod zdobnym szczytem, lecz niestety coraz mniej widoczna, wykonana na blasze kopia obrazu świętej rodziny z ołtarza głównego reformackiej świątyni i niżej tablica poświęcona powstańcom wielkopolskim. A teraz już wejdźmy w zacisze dziedzińca. Reformatów sprowadził do naszego kraju Zygmunt III Waza. Wtedy zaczęły powstawać liczne klasztory. Nasz kaliski był jako 12 z kolei. W 1631 roku łowczy wieluński Marcin Wierusz Kowalski ofiarował ojcom leżącą na dalekim przedmieściu ziemię w miejscu, w którym wcześniej znajdował się należący do franciszkanów, ale spalony przez Szwedów, folwark Brzychwy. Wierusz Kowalski położył też fundamenty pod drewniany klasztor, przebudowany w połowie XVII wieku na murowany. Wcześniej ojcowie sprowadzili z Rzymu relikwie kilku świętych, a szlachcianka Anna Sulmowska dodała kolejny kawałek gruntu i rok później wzniosła niewielki drewniany kościółek pod wezwaniem świętego Józefa Oblubieńca. Niestety spalił się on wraz z niemałą częścią miasta w czasie potopu szwedzkiego. W wybudowaniu kolejnego, murowanego już kościoła sprzeciwiały się z kolei władze Kalisza, obawiając się, że obiekty łatwo mogły posłużyć wrogom oblegającym gród. W końcu w 1658 roku sam król Jan Kazimierz, tu zacytuję, nakazał surowo magistratowi Kalisza, mieszczanom i tym wszystkim, którzy by turbowali reformatów, iżby ich pozostawili w spokoju i przy własności gruntów, a to pod karą odsiedzenia pół roku w wieży lub zapłacenia 1000 talarów. Reformaci wystawiają więc wreszcie ceglany kościół, choć obiekt w obecnej postaci ukończono dopiero w 1759 roku. Natomiast praca i działalność na rzecz ubogich zyskały uznanie i zapewniły braciom w brązowych habitach sympatię Kaliszan i przy okazji hojnych donatorów. Na skutek ukazu carskiego po powstaniu z 1864 roku zlikwidowano zakon reformatów, a ostatni z zakonników zmarł tu w czasie I wojny. W gmachu klasztornym urządzono biuro komisji włościańskiej, a w części ochronkę dla dzieci. W maju 1918 roku zniszczone wskutek bombardowania pruskiego z 1914 kościół i klasztor ksiądz biskup Zdzitowiecki przekazał zgromadzeniu sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Po odbudowie i ponownym wyświęceniu przez nuncjusza apostolskiego kardynała Achillesa Ratti, późniejszego papieża Piusa XI, a fakty te upamiętnia tablica wewnątrz kościoła, siostry nazaretanki zaczęły gospodarowanie, trwające z przerwą w okresie II wojny światowej do dziś. Oprócz posługi kościelnej, znane są w Kaliszu przede wszystkim z osiągnięć na niwie ogrodniczej oraz wybitnej działalności oświatowej. W czasie II wojny zaś, po wywiezieniu sióstr, kościół zamieniono na skład mebli, natomiast w budynku klasztornym w listopadzie 1942 roku działalność rozpoczął Gau Kinderheim, ośrodek germanizacyjny przeznaczony dla dzieci polskich, o czym informuje tablica na murze od strony ulicy. Tu dzieci otrzymywały nowe niemieckie imiona i nazwiska, uczono ich po niemiecku, a potem po spreparowaniu nowych metryk wywożono do Rzeszy, gdzie były adoptowane przez rodziny niemieckie. W Kaliszu znajdował się jeden z kilku takich ośrodków. Przewinęło się przezeń ponad 500 wychowanków, jednorazowo przebywało w nim około 60 dzieci. W obozie poniósł śmierć, pchnięty przez komendantkę na linię wysokiego napięcia, młody poznański harcerz Zygmunt Światłowski. Jego grób znajduje się do dziś na cmentarzu na Majkowie. Stojąca na placu przed kościołem, nakryta kopułą i zwieńczona wysoką latarnią, kapliczka świętego Jana Nepomucena została wybudowana na nietypowym planie trójkąta w pierwszej połowie XVIII wieku ze składek wiernych, a głównymi fundatorami byli Jan Kierzyński, starosta stawiszyński, i Marcjan Węgierski ze wsi Węgry, miecznik wschowski zresztą, pochowani prawdopodobnie w krypcie pod kaplicą właśnie. Święty Jan Nepomucen to m.in. patron dobrej spowiedzi, a przez to i dobrej śmierci. Krzewieniu bardzo popularnego w czasach baroku kultu męczennika służyły relikwie, które reformaci otrzymali w 1776. A przy kościele działało również bractwo pod wezwaniem Jana Nepomucena. Kaplica stała, stoi do dzisiaj w cieniu drzew nasadzonych jeszcze w czasach jej budowy. A po drugiej stronie, tuż przy świątyni, znajduje się zbiorowa mogiła kryjąca szczątki zmarłych, wcześniej pochowanych na przykościelnym cmentarzu zlikwidowanym, jak i inne cmentarze przykościelne w mieście na początku XIX wieku. Jest tutaj piękny wiersz ułożony przez księdza Hieronima Baczyńskiego. Przyjrzyjmy się. Tu w objęciach Matki Ziemi są złożone kości ludzi, które kiedyś razem z Twemi na sąd Boga anioł zbudzi. Niech odpoczywają w pokoju. Tu pochowano ponad 500 osób, w tym zakonników. Zakonników chowano w nieheblowanej, niemalowanej trumnie, zbitej z czterech desek, ponoć koniecznie boso i z cegłą pod głową. A przed głównym wejściem do kościoła leży kamień polny z napisem Hic jacet peccator, czyli tu leży grzesznik, 1706 i tam dalszy napis. Kryje on doczesne szczątki Kazimierza Skrobisza z wtórku, który na znak pokuty taki właśnie nagrobek sobie kazał wystawić. Zerknijmy jeszcze na trójosiową fasadę udekorowaną postaciami świętego Piotra z Alkantary i świętego Antoniego z Dzieciątkiem i depcząc zgodnie z wolą skruszonego zmarłego ten kamień, wejdźmy przez ozdobny portal do środka. Wnętrze kościoła ma jednolity, rokokowy wystrój, XVIII-wieczny ołtarz główny, 5 ołtarzy bocznych, ambona, konfesjonały i ławki wykonane w 1758 roku pochodzą z warsztatu Józefa Eglauera, któremu pomagali syn oraz zakonnicy reformatcy. W ołtarzu głównym znajduje się obraz świętej rodziny z Nazaretu, patronującej dziś całej parafii. Namalowany w połowie XVII wieku, prawdopodobnie przez malarza pochodzącego z Wielkopolski, pierwotnie umieszczony był w krużgankach klasztornych i przez pewien czas jako cudowny posiadał nawet srebrne sukienki. W maju 1784 roku dawny krucyfiks głównego ołtarza zastąpiono właśnie wizerunkiem świętej rodziny. Dziś ten obraz najczęściej przesłonięty jest nieco młodszym wizerunkiem o tej samej tematyce autorstwa reformaty Bonifacego Jatkowskiego. W prezbiterium znajdują się też dwa dalsze obrazy Jatkowskiego. Święty Bonaventura w stroju kardynalskim oraz błogosławiony Andrzej de Conti uzdrawiający młodzieńca. W łuku tęczowym umieszczony jest właśnie tenże krucyfiks, a po bokach ołtarza stoją cztery figury. Po prawej święty Piotr z Alkantary w habicie reformackim, święty Joachim z laską pasterską, drugą ręką wskazujący na tabernakulum właśnie, a po lewej święta Anna z księgą i święty Franciszek z Asyżu. U góry widzimy rzeźbę Boga Ojca na tle promienistej glorii. Wszystkie ołtarze i rzeźby zostały wykonane w drewnie i pokryte imitacją brązu. To efekt uchwały kapituły nakazującej, dla podkreślenia skromnego charakteru, wykonywania ołtarzy z naturalnego drewna. Nic nie kazało jednak artystom rezygnować charakterystycznego dla rokoka przepychu i bogactwa form, a dość rychło uzyskano od zakazu, aby ołtarze nie były stawiane pracą rzeźbiarską, dyspensę. W kościele odnaleźć można kolejne obrazy Jatkowskiego. W ołtarzu świętego Antoniego, po lewej, patrząc od wejścia stronie, znajdziemy wizję świętego Antoniego Padewskiego, a w zwieńczeniu tego ołtarza wizerunek świętego Rocha. W drugim ołtarzu, po tej samej stronie, do pierwszej wojny znajdował się obraz świętego Piotra z Alkantary. Obecnie jest tam gipsowa figura serca Jezusowego, zakupiona już przez siostry Nazaretanki w 1921. A w zwieńczeniu tegoż ołtarza obraz przedstawiający świętą Magdalenę z naczyniem z wonnościami. Po prawej stronie pierwszy to ołtarz świętego Franciszka, odnowiony po zniszczeniu w czasie I wojny. Zachował się tu obraz świętego Stanisława Kostki, a na zasłonie pół wieku młodszy obraz świętej Teresy z Lisieux. W zwieńczeniu ambony apoteoza świętego Antoniego. W kolejnym bardzo ciekawym ołtarzu znajduje się kopia obrazu przedstawiającego adorację Matki Boskiej z Dzieciątkiem przez świętego Paschalisa, ówczesnego patrona Kalisza, ukazanego na tle panoramy miasta. W czasie jednego z pożarów ten święty miał ukazać się nad miastem i ogień przytłumić. Autorem oryginału z 1715 roku był również Jatkowski, ale ze względu na sporą wartość tenże oryginał znajduje się w katedralnym skarbcu, a oglądaną kopię przypisuje się Balukiewiczowi. To najstarsza panorama Kaliskiego Grodu, na której rozpoznać można niektóre obiekty istniejące w naszym mieście do dziś. W górnej części tego ołtarza obraz świętego Piotra Apostoła. Kolejny ołtarz zawiera następny obraz Jatkowskiego, komunię świętego Onufrego. A w 1931 roku w domku wykonanym na wzór tabernakulum z ołtarza głównego ustawiono figurkę Dzieciątka Jezus. W zwieńczeniu tego ołtarza widzimy wizerunek reformaty świętego Diego. Ściany całej świątyni zdobią zacheuszki stiukowe z 1756 roku w postaci 12 apostołów oraz stację drogi krzyżowej, obrazy z XIX wieku. Liczne są też tablice epitafijne, m.in. wspomniana tablica upamiętniająca konsekrację kościoła, epitafium Jana Wyganowskiego, właściciela warszówki, i malarza Hipolita Pinko oraz z prawej, z tyłu, ołtarzykowe epitafium ze zbiorem imion wszystkich pochowanych w podziemiu, w którym uwzględniono w porządku alfabetycznym około 600 osób. Na zewnętrznej stronie epitafium widnieje obraz Triumf Śmierci. Wokół chwytu umieszczony jest napis Otwórz żywy do umarłych. Otwórzmy zatem. A po otwarciu tegoż należy odmówić modlitwę za zmarłych dobrodziejów. Do XIX wieku w świątyni znajdowało się też wiele portretów trumiennych malowanych na miedzi, mosiądzu, cynie i ołowiu. Niestety ówczesny gwardian kazał przetopić je na naczynia. Wreszcie spójrzmy na trójosiowy prospekt organowy w stylu barokowo-klasycystycznym z figurą świętego Franciszka na jednej z trzech wież i na znacznie starsze dwie barokowe kropielnice przy wejściu. Od wschodu do nawy przybudowano w latach 1728-31 tak zwaną kaplicę żołnierską, zwaną też rycerską, związaną z postacią Piotra Sokolnickiego, chorążego poznańskiego, regimentarza wojsk koronnych i pułkownika husarskiego. Był on częstym gościem w kaliskim konwencie reformatów. Uwagę zakonnych słuchaczy żołnierza zwracał pokazywany przez niego niewielki, malowany na blasze obrazek Matki Boskiej. Znajdujące się na nim ślady po kulach i wiara, że noszony na piersiach chroni przed pociskami, przekonywały pobożnych braci o tym, że jest to wizerunek cudowny. Legenda głosi, że podczas odsieczy wiedeńskiej umierający tam żołnierz ofiarował 14 tysięcy złotych polskich na budowę kaplicy. Sokolnicki, urodzony w roku odsieczy, z pomocą kaliskiego gwardiana ufundował więc kaplicę przy reformackiej świątyni. Miała ona upamiętnić towarzyszy wojen, dlatego też umieszczono na niej napis Kaplica Żołnierska Anno Domini 1731. Ponieważ w przypadku prywatnej fundacji nie obowiązywała surowa reguła zakonu zakazująca stosowania kolorów, do ozdoby nowego przybytku użyto barwnych imitacji marmuru. Dzięki temu do dziś wnętrze to stanowi radosny akcent na tle ciemnego, raczej drewnianego wystroju reszty kościoła. Zapewne już za życia fundator nakazał sporządzenie dla siebie kamiennego sarkofagu, wspartego na olbrzymich kulach i ozdobionego herbem Nowina. Po śmierci ciało chorążego w żałobnym pochodzie uroczyście przewieziono do Kalisza z klasztoru reformatów w Choczu. Jeszcze w XIX wieku czytelny był wyryty na marmurze napis „Kto jesteś w tym grobie, życz mi nieba jak sam sobie, byś więc nie był sam mizernym, niech cię aby kamień zruszy, że wspomnisz o mojej duszy”. Niewielka krypta kryła też pochówki innych członków rodu. W połowie XIX wieku z podziemi usunięto jednak niemal wszystkich zmarłych, a całe miasto oglądało, tu zacytuję prasę, resztki habitów, kontuszów, żupanów, pasów, robronów fryz na kościach ludzkich wiszących. Już w wieku XX nowe gospodynie obiektu, siostry nazaretanki, bały się schodzić do krypty i wejście zamurowały. Kiedy pod koniec XIX wieku w kaplicy zniszczyła się stara polichromia, Józef Balukiewicz obok scen z dziełami cudownego wizerunku wymalował też nad wejściem bitwę z udziałem rycerstwa polskiego. Kompozycja tego dzieła nawiązuje do bitwy pod Grunwaldem Matejki. Na jednej z chorągwi znalazł się nawet polski orzeł. By więc nie prowokować zaborcy, umieszczono go w miejscu widocznym tylko po wejściu do wnętrza. W ołtarzach bocznych znajdują się namalowane na desce XVIII-wieczne obrazy Ukrzyżowanie Jezusa i Święty Walenty. A kompozycja nad ołtarzem głównym ukazuje właśnie moment sprowadzenia do świątyni wizerunku Matki Boskiej. O kolejnych remontach zaświadczają wymalowane nad wejściem daty. Ostatnia konserwacja kaplicy miała miejsce w 2005 roku. Kaplicę od nawy oddziela ozdobna żelazna krata wstawiona w połowie XVIII wieku. I to już wszystko na dzisiaj. Zobaczyliśmy sporo, dowiedzieliśmy się, mam nadzieję, jeszcze więcej. Oby zwyczaj wędrówek, kaliszan od ratusza do rogatki wkrótce powrócił. W każdym razie ty na pewno zabierz tam, również do świętej rodziny, na spacer swoją rodzinę.